Poprzednio mówiliśmy o tym, jak Jezus objaśnił przykazanie nie cudzołóż. Kontynuując temat wierności małżeńskiej, Jezus powiedział, jak czytamy od 31 wiersza 5 rozdziału Ewangelii Mateusza: jest takie prawo. Kto chce się rozwieść, winien dać żonie list rozwodowy. A ja wam mówię, kto się rozwodzi, ten łamie wierność małżeńską. Chyba że przyczyną rozwodu jest rozwiązłe życie. Również ten, kto poślubia osobę rozwiedzioną, łamie wierność małżeńską. Tak brzmi wypowiedź Jezusa w nowym przekładzie. A w przekładzie tradycyjnym czytamy: powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech da jej list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Jezus, przedstawiając ten problem, miał zapewne na myśli współczesną sobie sytuację. Nigdy bowiem instytucja małżeństwa nie była bardziej zagrożona niż w owych czasach. Dostrzegało się wyraźnie jej załamanie, upadek rodziny. Chrześcijaństwo wyrastało na podwójnym podłożu. Jedno stanowił świat żydowski, a drugie świat rzymsko-grecki. Spójrzmy na nauczanie Jezusa z tych dwóch punktów widzenia. Możemy powiedzieć, że teoretycznie żaden chyba naród nie stawiał wyższych ideałów instytucji małżeństwa niż Żydzi. Uznawano je za święty obowiązek dotyczący wszystkich. Zwlekać z zawarciem związku małżeńskiego lub powstrzymać się od niego można było tylko dla jednej przyczyny – dla poświęcenia całego czasu studiowaniu prawa. Jeśli ktoś odmawiał zawarcia małżeństwa i rodzenia dzieci, wówczas mówiono, że złamał przykazanie owocowania i rozmnażania się. Mówiono, że umniejszył pełnię wyobrażenia Bożego w świecie, że zabijał swe potomstwo. W zasadzie Żydzi wzdrygali się przed rozwodem. Słowo Boże stwierdzało, jak czytamy w proroctwach Malachiasza: on ma w nienawiści opuszczenie żony, tak mówi Pan. Rabini powtarzali ulubione powiedzenie: Bóg jest długocierpliwy, z wyjątkiem jednego grzechu. Mianowicie, nieczystość powoduje umniejszenie chwały Bożej. Izraelita winien oddać życie, niż popełnić bałwochwalstwo, morderstwo lub cudzołóstwo. Sam ołtarz wylewa łzy, gdy człowiek rozwodzi się z żoną poślubioną w młodości. Tak mawiali rabini. Tragedią był jednak fakt, że praktyka odbiegała bardzo od ideału. Instytucja małżeństwa wypaczał następujący punkt widzenia. W obliczu prawa kobietę uważano za przedmiot. Ojciec lub mąż mógł nią dysponować według własnego uznania. Była pozbawiona wszelkich praw. Kobieta nie mogła się rozwieść z mężem z żadnej właściwie przyczyny. Natomiast mąż mógł ją porzucić dla każdej przyczyny. Z kobietą, mówiło prawo rabinów, można się rozwieść za jej zgodą lub bez jej zgody. Żydowskie prawo rozwodowe, aczkolwiek bardzo proste w sformułowaniach, było bardzo kontrowersyjne co do interpretacji. Było ono oparte o tekst z 5 Księgi Mojżeszowej, z 24 rozdziału, gdzie czytamy: jeśli mężczyzna pojmie kobietę, aby być jej mężem, lecz ona nie pozyska łaski w jego oczach, gdyż on znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej akt rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Przewód rozwodowy był niezwykle prosty. Akt miał następującą treść: to jest moje pismo rozwodowe i list odprawiający i akt uwalniający. Teraz możesz poślubić kogo zechcesz. Pozostawało tylko wręczyć kobiecie ten dokument w obecności dwóch świadków i rozwód był prawomocny. Widzimy więc, że przeprowadzenie rozwodu z niechcianą żoną było dla Żydów rzeczą bardzo prostą i łatwą. To, jak w praktyce podchodzono do sprawy rozwodu, zależało głównie od interpretacji słów mówiących, że mąż może odprawić żonę, gdy znajdzie u niej coś odrażającego. Istniały dwie szkoły prawa żydowskiego. Szkoła Szamaja, bardzo surowa, drobiazgowa, i szkoła Hillela, bardziej liberalna, tolerancyjna. Szamaj i jego uczniowie twierdzili, że coś odrażającego to niemoralność, cudzołóstwo i wyłącznie to. Niech kobieta będzie tak zła jak żona Achaba, Izabel, mówili uczniowie Szamaja, jednak nie można się z nią rozwieść, jeśli nie zajdzie wypadek cudzołóstwa. Dla szkoły Szamaja jedyną podstawą rozwodu mogło być tylko cudzołóstwo, niemoralność. Natomiast szkoła Hillela oraz jej przedstawiciele twierdzili, że mąż może rozwieść się z żoną, jeśli ta zepsuje obiad, przesalając potrawę, jeśli znajdzie się w miejscu publicznym z odkrytą głową, jeśli rozmawia z mężczyznami na ulicy, jeśli się awanturuje, jeśli w obecności małżonka wyraża się bez należytego szacunku o jego rodzicach, jeśli sprawia kłopoty lub jest kutliwa. Pewien rabin twierdził, że sformułowanie, iż nie pozyska łaski w oczach męża, znaczy, że mężczyzna może rozwieść się z żoną, jeśli znajdzie kobietę bardziej od niej atrakcyjną. Natura ludzka nie bardzo się zmieniła. Łatwo możemy sobie wyobrazić i dopowiedzieć, która szkoła była bardziej popularna. W czasach Jezusa rozwód był niezwykle łatwy. Dochodziło do tego, że dziewczęta nie chciały wychodzić za mąż, ponieważ małżeństwo było instytucją bardzo niepewną. Jezus nie przemawia tu jako idealista, jako teoretyk. Występuje jako praktyczny reformator. Dąży do zmiany sytuacji, w której struktura życia rodzinnego znalazła się w rozkładzie. Jezus naucza, że rodzina jest podstawowym, niezbędnym fundamentem zdrowego społeczeństwa. Instytucja małżeństwa znajdowała się w jeszcze większym niż wśród Żydów kryzysie w świecie grecko-rzymskim. Gdy chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się na całe Imperium Rzymskie, zderzyło się głównie z grecką kulturą i moralnością, a raczej niemoralnością. Były dwie główne przyczyny upadku instytucji małżeństwa w świecie greckim. Jedną z głównych chorób, która doprowadziła do upadku starożytnej cywilizacji, było pogardliwe traktowanie kobiety. Instytucję małżeńską u Greków rozbijał przede wszystkim fakt swobody prowadzenia życia pozamałżeńskiego przez mężczyzn. Akceptowano je i uważano za rzecz normalną. Demostenes na przykład pisał: mamy kurtyzany dla przyjemności, mamy konkubiny, z którymi żyjemy, mamy żony do rodzenia legalnych dzieci i do pilnowania spraw domowych. Cyceron tak mówił: jeśli ktoś uważa, że młodym ludziom nie wolno kochać kurtyzany, to jest niezwykle surowy. Cyceron i Demostenes uważali, że stosunki pozamałżeńskie są rzeczą zwykłą, konwencjonalną. Pogląd Greków na instytucję małżeństwa był paradoksalny. Grek wymaga bowiem, żeby zacna żona prowadziła życie w odosobnieniu, żeby nigdy nie pokazywała się sama na ulicy, a nawet nie spożywała posiłku w tych samych pomieszczeniach co mężczyźni. Nie mogła mieć żadnego udziału w życiu społecznym ani towarzyskim. Od żony Grek wymagał absolutnej czystości moralnej, zaś dla siebie rezerwował zupełną swobodę. Po prostu Grek poślubiał kobietę, żeby opiekowała się domem. Przyjemności natomiast szukał gdzie indziej. Nawet Sokrates mawiał: czyż jest ktoś, komu mógłbyś z większym zaufaniem powierzyć swe sprawy niż żonie? Ale z drugiej strony, czy jest ktoś, z kim rozmawiałbyś krócej? W Grecji istniała w ogóle niezwykła sytuacja. Świątynia Afrodyty zatrudniała tysiące kapłanek, sakralnych kurtyzan. Wieczorem wychodziły one na ulicę Koryntu. Znane było przysłowie: nie każdy może sobie pozwolić na podróż do Koryntu. Skojarzenie religii z prostytucją to zjawisko wprost niewiarygodne. Solon jako pierwszy zezwolił na wprowadzenie prostytucji do Aten i zezwolił na zbudowanie domu publicznego. Z zysków płynących z tego domu zbudowano nową świątynię dla Afrodyty, bogini miłości. Grecy nie dopatrywali się niczego zdrożnego w fakcie zbudowania świątyni z dochodów płynących z prostytucji. Oprócz prostytutek istniała w Grecji szczególna klasa kobiet zwanych hetairai. Były one kochankami wybitnych ludzi, najbardziej kulturalnymi, utalentowanymi damami do towarzystwa w owych czasach. Ich mieszkania były urządzone wspaniale. Wiele imion tych kobiet przeszło do historii wraz z imionami sławnych ludzi, z którymi były związane. W Grecji istniał więc cały system społeczny sankcjonujący stosunki pozamałżeńskie. Związki te uznawano za naturalne, za normalne, w żadnym wypadku nie zasługujące na potępienie, a nieraz odgrywające dominującą rolę w życiu mężczyzn. Obserwujemy zdumiewającą i straszną sytuację. Grek trzymał żonę w całkowitym i absolutnym odosobnieniu, w przymusowej czystości, podczas kiedy sam korzystał z życia pozamałżeńskiego. Drugą przyczyną upadku instytucji małżeństwa w Grecji był fakt, że do uzyskania rozwodu nie trzeba było nawet przewodu prawnego. Wystarczyło, że mężczyzna w obecności dwóch świadków odprawił żonę. Po prostu odprawił. Jedynym warunkiem było zwrócenie posagu. Gdy weźmiemy to wszystko pod uwagę, zrozumiemy, jak rewolucyjna była w tamtym czasie nauka Jezusa o małżeńskiej czystości i wierności. Wśród Żydów i wśród Greków życie małżeńskie i rodzinne uległo wielkiej degradacji. Nie inaczej działo się też wśród Rzymian. Dzieje instytucji małżeńskiej u Rzymian są właściwie tragiczne. Początkowo podstawą religii i społeczeństwa rzymskiego była rodzina. Fundamentem wspólnoty rzymskiej była władza ojcowska. Ojciec jako głowa rodziny dosłownie dysponował życiem i śmiercią członków rodziny. Syn ojca Rzymianina nie był samodzielny, dopóki żył jego ojciec. Mógł być konsulem, mógł osiągnąć najwyższe zaszczyty i urzędy w państwie, ale jak długo żył jego ojciec, tak długo syn podlegał jego władzy. Dla Rzymianina rodzina była więc wszystkim. Rzymska żona nie była tak odosobniona jak wśród Greków. Miała właściwie pełny udział w życiu społecznym. Istniały co prawda prostytutki, ale odnoszono się do nich z pogardą. Kontakty z nimi uważano za hańbę. Normy rzymskiej moralności były tak wysokie, że przez pierwszych 500 lat istnienia Rzeczpospolitej Rzymskiej nie zanotowano ani jednego wypadku rozwodu. Przez 500 lat istnienia Rzymu nie zanotowano ani jednego wypadku rozwodu. Potem przyszli Grecy. Rzym podbił Grecję pod względem militarnym, ale pod względem kulturalnym, moralnym i społecznym to Grecja podbiła Rzym. Około II wieku przed Chrystusem zaczęły przenikać do Rzymu greckie normy moralne. Pociągnęło to za sobą katastrofalny upadek życia rodzinnego. Rozwody stały się równie powszechne jak śluby. Seneka mówił, że kobiety wychodzą za mąż po to, aby się rozwodzić i rozwodzą, aby wychodzić za mąż. Podawał imiona kobiet, które liczyły lata nie według imion konsulów, jak to było w zwyczaju, ale według imion swoich małżonków. Małżeństwo uważano właściwie za nieszczęsną konieczność. Istniało cyniczne przysłowie. Małżeństwo zapewnia tylko dwa szczęśliwe dni. Dzień, w którym małżonek po raz pierwszy przytula żonę do piersi i dzień, w którym ją kładzie do grobu. Gdy czytamy o tym, jak na początku naszej ery traktowano małżeństwo wśród Rzymian, wśród Greków, wśród Żydów, nie możemy nie dostrzec, że dzisiaj sytuacja jest niestety podobna. Tak jak wtedy, tak i dzisiaj potrzebne jest upamiętanie, potrzebna jest przemiana, do której wzywa Jezus Chrystus. Słowa Jezusa o trwałości małżeństwa musiały brzmieć rewolucyjnie w uszach ludzi Jemu współczesnych, ludzi pierwszego wieku naszej ery. I musimy przyznać, że brzmią podobnie w uszach naszego współczesnego społeczeństwa. Dzisiaj wiele problemów niszczy, rujnuje życie rodzinne. Duża ilość rozwodów, rozbite rodziny, samotne matki, opuszczone dzieci, masowa aborcja, prostytucja, szerzące się choroby weneryczne, narastająca epidemia AIDS, to wszystko niszczy, rujnuje nasze społeczeństwa. Odejście od wierności małżeńskiej, tak zwany wolny seks, zamiast wolności przynosi niewolę, klęskę, przynosi rozbicie, nieszczęście, tragedię w wielu rodzinach. Słowa Jezusa są jasne. Tylko wierność małżeńska, tylko trwałość rodziny zapewniają bezpieczne ramy dla miłości, dla seksu i w ogóle dla życia jednostek i całego społeczeństwa. Do nauki Jezusa na ten ważny temat powrócimy jeszcze, gdy studiować będziemy treść dalszego, 19 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wtedy ujrzymy jak gdyby pełny obraz chrześcijańskiego, biblijnego nauczania na temat małżeństwa i rodziny. Dzisiaj przytoczmy na koniec słowa Jezusa z 19 rozdziału Ewangelii Mateusza. Słowa, które uzupełniają, jak gdyby rozwijają i objaśniają Jego wypowiedź z kazania na górze. Czytamy od 3 wiersza rozdziału 19 Ewangelii Mateusza. Przyszli do Jezusa faryzeusze i wystawiając Go na próbę zapytali: czy każda przyczyna uprawnia do rozwodu z żoną? A On odpowiedział: czytaliście przecież, że Stwórca, gdy na początku stworzył mężczyznę i kobietę, powiedział: opuści mężczyzna ojca i matkę, aby połączyć się z żoną i staną się oboje jednym ciałem. Tego więc, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. A oni: to dlaczego Mojżesz pozwala dać żonie list rozwodowy i rozejść się z nią? Dlatego, że jesteście bez serca, odpowiedział Jezus. Pozwolił wam Mojżesz na rozwody, ale na początku tak nie było. Ja wam mówię, że kto się rozwodzi i żeni z inną, ten łamie wierność małżeńską, chyba że przyczyną rozwodu jest rozwiązłe życie. W czasie dalszych studiów Ewangelii Mateusza będziemy chcieli szczegółowo rozważyć te słowa Jezusa. Dzisiaj tylko podkreślmy na koniec, że Jezus, tak jak całe Pismo Święte, od początku ukazuje małżeństwo jako coś trwałego, coś unikalnego, jedynego w swoim rodzaju. Kobieta i mężczyzna, łącząc się w związek małżeński, stają się jednością. Jednością, której nie może rozdzielać człowiek, gdyż zaprojektował i połączył ją sam żywy Bóg.